Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się przez Skype'a. Gościem dnia Radia Gdańsk jest poseł Konfederacji Michał Urbaniak, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Zacznijmy może od wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która nie podniosła wczoraj stóp procentowych, a ekonomiści są zaskoczeni, a Pan?
Jakby też trochę jestem tym zaskoczony faktycznie. W internecie już pojawiły się memy na temat tego, że został dotrzymany ten słynny traktat sopocki prezesa Glapińskiego. No, jak widać, troszeczkę zmienia się ta polityka Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp. Być może, to też w tym momencie może być trochę nasza spekulacja, dostrzegają, że tak podnoszenie stóp procentowych w tak krótkim czasie i tak wysoko może nie przynieść tego spodziewanego efektu. Czas na podnoszenie stóp procentowych był ponad rok temu już na takie pierwsze delikatne podwyżki, które mogłyby lepiej wpłynąć na rynek. No a późniejsze takie podnoszenie, no to nie wiem, pudrowanie trupa trochę, bo już inflacja zaczęła się rozpędzać i to tylko pewnie delikatnie wpłynęło na to, co się dzieje na polskim rynku. No wiemy, że inflacja teraz, mamy przecież dane z GUS-u, że za wrzesień 17,2% rok do roku wzrosła. No to wiemy, że no, ona wynika z kilku czynników. No, jednym czynnikiem z pewnością był właśnie ten tani pieniądz. Drugą rzeczą jest masowy dodruk pieniądza, który też miał miejsce. Tani pieniądz mam na myśli kredytowy. Dla konsumentów. Dodruk pieniądza, który też miał miejsce po lockdownach, po zamykaniu gospodarki. No PiS zdecydował, że zamyka gospodarkę, potem próbował ratować firmy, no bo trzeba było to zrobić. To jest naturalne w tym wypadku. I no to spowodowało, że te wielkie transfery też wpłynęły na wartość gotówki, na to, jak dzisiaj wygląda inflacja. No i zerwanie łańcuchów dostaw naturalnie. Też energii, to jest wiele czynników, które mają tutaj wpływ na to, dlaczego tak wysoka jest dzisiaj inflacja.
No właśnie, ale nie możemy żyć w oderwaniu od tego, co się dzieje w pozostałych krajach Europy. Mamy 3 kraje Unii Europejskiej, w których inflacja wynosi ponad 20%.
No to prawda, to prawda. Dlatego o tym wspomniałem, że tych czynników jest naprawdę wiele. To nie jest jeden jakiś w 100% decydujący właśnie. No pamiętajmy, że żyjemy dzisiaj w czasach zglobalizowanej gospodarki, więc to, co często dzieje się w jakimś innym państwie, ma bezpośredni czasem wpływ na to, co może dziać się na przykład w Polsce. No, fakt, że dzisiaj ceny surowców, węglowodorów zwłaszcza, bardzo mocno poszły w górę ze względu między innymi na wojnę na Ukrainie, no to też jest rzecz, która będzie powodowała, że w wielu państwach taka inflacja będzie rosła. Tak? Wspomniał pan o ponad 20%. No, to pytanie też, jaką politykę finansową prowadzą te państwa. No, bo sądząc po tym, jaką politykę prowadzi dzisiaj rząd premiera Morawieckiego, no to ja się dziwię, że jest tylko 17%, bo mogłoby być znacznie więcej.
Ale chciałby pan, żeby było więcej?
Proszę pana. Dobrze, chyba nikt nie chciałby, żeby inflacja jeszcze bardziej przyspieszyła. No być może ewentualnie jacyś ekonomiści rządowi, bo trzeba pamiętać, że każdy jeden punkt procentowy inflacji więcej, no to jest około 4 miliardów wpływów do budżetu z automatu więcej. Inflacja to też ukryty podatek, trzeba o tym pamiętać. No, przede wszystkim to, co dzisiaj na pewno państwo polskie powinno zrobić, to co rząd powinien zrobić, który tym państwom dzisiaj przewodzi, no to jest też pewne ukrócenie tej polityki rozdawniczej na rzecz zaciskania pasa, na rzecz, no, podstawowa rzecz, która powinna się wydarzyć, to jest audyt dzisiejszych wydatków publicznych, tego, co możemy bez większego bólu dzisiaj zaniechać, czego, na co nie trzeba wydawać pieniędzy, no bo problem jest w tym, że wydaje się w Polsce bardzo dużo pieniędzy, też na nie zawsze konkretnie potrzebne rzeczy.
No oszczędzać pewnie musimy wszyscy, ale wspomniał pan o kwestiach energetycznych. No ja spytam pana, jak pan ocenia opór samorządów przed tym, co proponuje wicepremier Jacek Sasin, czyli przed pomocą przy dystrybucji węgla dla mieszkańców?
Z punktu widzenia samorządowców, no to jest dodatkowe zadanie, które będą musieli wykonywać. jako samorząd, czyli to się wiąże z dodatkowymi kosztami, to się wiąże z dodatkowym nakładem takim organizacyjnym też, no w sytuacji, w której rząd chciał wziąć za to odpowiedzialność. Sam rząd chciał wziąć odpowiedzialność za to, że będzie w Polsce węgiel, że Polacy będą mogli mieć czym, będą mieli czym ogrzać domy, a jak widać, no nie do końca sobie w tej kwestii radzi, więc będzie starał się wykorzystać też do tego samorządy. No, trzeba pamiętać o tym, że no, mamy dzisiaj w Polsce administrację wielopoziomową. No, samorządy są częścią tej administracji, więc no, gdybym był samorządowcem, to pewnie bym współpracował w tej kwestii, no bo to jest rzecz dotycząca mieszkańców, dotycząca wszystkich obywateli, więc tutaj nie powinno się do końca patrzeć na barwę polityczną. Natomiast tutaj wiemy, że jest wiele grzechów popełnionych już szybciej. No, ceny węgla też się nie wzięły znikąd. Trzeba pamiętać o tym, że zarówno PiS, jak i ta część opozycji z pookrągłostołowej no, głosowała choćby za restrukturyzacjami kopalń, czyli de facto za zamykaniem w Polsce kopalń. Planowo wyda się przecież na to 25 miliardów złotych, 29, przepraszam, by zamykać w Polsce kopalnie. No i to jest odpowiedzialność polityczna i społeczna tego rządu, jak i reszty opozycji, no bo tylko Konfederacja tego nie poparła, by w taki sposób traktować polskie górnictwo. Bo ktoś zamiast powiedzieć Fedrowi, zbieramy, wydobywamy, bo potrzebujemy, bo dzisiaj jest taka, a nie inna sytuacja, no to ktoś zdecydował w tej kadencji przecież, że po prostu zamykamy. Tak? I to jest duży grzech zarówno PiS-u, Platformy, PSL-u, Lewicy, bo po prostu to było działanie krótkowzroczne. No i też mamy inną rzecz, która jest tutaj istotna. Na ceny energii wpływa także handel emisjami. A handel emisjami to dzisiaj jak spekulacje i Konfederacja już od dawna mówi o tym, że powinno się wypowiedzieć pakiet klimatyczny, a minimum, jakie powinno się w tym wypadku zrobić, to go zawiesić. I nad tym powinien pracować rząd także w Brukseli. No jest jeszcze jeden aspekt, czyli to, jak dzisiaj obliczane są stawki referencyjne za energię. Hiszpania i Portugalia były w stanie wynegocjować sobie specjalne traktowanie w Brukseli dotyczące stawek. By stawki za energię były maksymalne w ich państwach, jednocześnie by te kraje mogły dokonać pomocy firmom, które i podmiotom, które ten prąd dystrybuują. No a Polska tego na przykład nie zrobiła. Można było to zrobić. Niedawno mówił o tym były prezes PGE.
No ale zdaje pan sobie sprawę, w jaki sposób Polska jest traktowana przez Komisję Europejską. Może właśnie Polska nie mogłaby takich rzeczy wynegocjować.
Natomiast jest jeszcze jeden aspekt. Polityka to jest taka dziedzina, w której rzadko kiedy są zero-jedynkowe rozwiązania. Zawsze jest możliwość szukania jakiejś trzeciej drogi, zawsze jest możliwość szukania jakiegoś kompromisu. Więc dlaczego ktoś w ogóle tego tematu nie zaczął? Bo jeśli choćby zaczęło się ten temat, to zawsze można byłoby też sprowadzić go na kilka innych i spróbować wynegocjować coś lepszego dla Polski. Tu potrzeba asertywności i wyobraźni. Mam wrażenie, że tego rządowi znowu zabrakło.
To zmieniając temat, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wystosował notę do Niemiec w sprawie reparacji wojennych. Czy uważa pan, że jest szansa na to, żeby te reparacje Polska uzyskała?
Przy całej mojej sympatii do samego tematu, do tego, że w końcu powstał taki raport posła Mularczyka, chociaż został opublikowany 2 lata po tym, jak wiemy, że został już napisany, to jest trochę dziwne w tym wypadku, więc no, zakładam, że będzie to traktowane jako wewnętrzne narzędzie polityczne. Natomiast jeśli chodzi o no, ten stosunek Polski i Niemiec, Polsce po prostu takie zadośćuczynienie się należy. I tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować, że my mamy wszystkie sprawy z Niemcami pozałatwiane, bo nie mamy i Niemcy powinny płacić. Natomiast pytanie, czy wszystko zostało tutaj zrobione w dobrej kolejności, ponieważ no, usłyszeliśmy o raporcie, kilka tygodni czekaliśmy na notę dyplomatyczną, a taka nota już powinna być przygotowana merytorycznie przed publikacją tego raportu. Przecież zarówno poseł Mularczyk, jak i profesor Rau są członkami tego samego obozu politycznego, obozu pisowskiego, więc no, mogli takie rzeczy szybciej też koordynować między sobą, bez ryzyka, że ktoś im będzie psuł przecież szyki. No ale znowu tego zabrakło. Ja mam taką smutną obawę, że pewnie z tego niewiele wyjdzie. Z tych,
a dlaczego?
To jest kwestia, myślę, woli politycznej też. Tego, że no właśnie fakt, że ten raport został opublikowany rok przed wyborami, już w trakcie takiej prekampanii wyborczej, no zakładam, że może być traktowany po prostu jako wewnętrzne narzędzie do pałowania opozycji. No, ja na przykład czuję, będąc w opozycji, no czuję, że no, taki raport tak czy siak był potrzebny, no i chciałbym, żeby został faktycznie dobrze wykorzystany w przyszłości. Jeśli wszystkie rządy, ten i kolejne po nim, będą traktowały sprawę poważnie, to będą z tego raportu korzystać i będą z Niemcami rozmawiać i będą starać się tutaj z Niemcami coś wynegocjować. No ale no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja po prostu tak przeczuwam, że to może być źle wykorzystane, no ale no, kibicuję, żeby to się jednak udało, tak? Bo to jest w interesie nas wszystkich Polaków.
Ale niektórzy eksperci twierdzą, że przygotowanie tego raportu i właśnie wystosowanie noty dyplomatycznej do Niemiec właśnie w tym momencie to jest taki punkt, który ma wzmocnić pozycję Polski i jeszcze bardziej osłabić pozycję Niemiec, która traci swoją hegemonię w Europie powoli. Zgadza się pan z tym?
Niemcy są i będą pewnie jeszcze przez wiele lat hegemonami ekonomicznymi w Europie. No i na to aż takiego wpływu w tym momencie nie mamy. Natomiast faktycznie ta nota, i to Konfederacja mówi od dawna, że to jest bardzo konkretna rzecz w dyplomacji, ta nota pozwala nam też na pokazywanie, że Niemcy wcale nie są takimi prymusami moralnymi, za jakich chcą uchodzić, że Niemcy to naród, który ma krew na rękach, że dzisiaj ich polityka w Unii Europejskiej też, a no to jest to pole, na którym najczęściej z Niemcami gdzieś coś robimy, to jest polityka obliczona na ich twardy interes, a nie na jakieś wydumane hasła dotyczące obrony na przykład demokracji w Polsce czy praworządności, no bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj no to dalej Niemcy politycznie rządzą Unią Europejską, a Komisja Europejska uzurpuje sobie coraz więcej nowych praw. No choćby przykład z zeszłego roku, ale myślę bardzo, bardzo obrazowy, jednoosobowa decyzja TSUE, no bo akurat nie komisji, ale te organy działają często wspólnie, dotycząca zamykania kopalni w Turowie. No to była rzecz arcy taka jaskrawa, pokazująca, w którą stronę chce iść Unia Europejska, chce podporządkowywać sobie państwa. No i tu dochodzimy też do tego, że dzisiaj w naszym interesie jako Polski z pewnością jest to, żeby, no już tak może trochę na bok idę, ale trochę na wschód z tezą, ale ustawiam tezę, że w naszym interesie jest też to, by na przykład Ukraina przetrwała jak najlepiej wojnę, którą ma teraz z Rosją, między innymi po to, byśmy mieli jakikolwiek powietrze z tej wschodniej strony, bo inaczej te procesy eurointegracyjne, w których Bruksela i Berlin będą próbowały sobie podporządkować państwa Europy Środkowo-Wschodniej, no tylko przyspieszy, a to spowoduje, że już totalnie stracimy naszą suwerenność. A i tak jest z nią dzisiaj problem.
To jeszcze na koniec pytam pana o sytuację w Konfederacji. Czy Konfederacja pójdzie do wyborów w takim kształcie, jaki jest obecnie? Bo czytałem takie doniesienia medialne, że są jakieś tarcia w Konfederacji między, tak w cudzysłowie powiem, frakcją Sławomira Mentzena, a chociażby nowym ugrupowaniem Artura Dziambora.
Tarcia pewne są, no to jest myślę naturalne. Nie ma partii politycznej, w której tych tarć nie ma, zwłaszcza jeśli partia składa się z kilku różnych środowisk, a taką jest Konfederacja dzisiaj. No ja na przykład jestem ze środowiska narodowego, tak? Ruch Narodowy jest stabilny w Konfederacji. Działamy cały czas sprawnie. Jeszcze nie dalej jak tydzień temu bodaj, dwa tygodnie przepraszam, odbył się zjazd klubów Konfederacji, na którym pojawiło się kilkaset osób, działaczy z różnych części kraju. Przypominam, że to nie są członkowie partii, tylko klubowicze, którzy też działają niezależnie od czasem struktur na przykład partyjnych, w sensie organizacyjnie nie muszą być bezpośrednio jakoś tam przydzieleni. I no, nas to napawa sporym optymizmem. Naprawdę przyjechało sporo ludzi, były świetne wystąpienia, świetne debaty. Debatowało też czterech szefów naszych frakcji, tak? Robert Winnicki, Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke i Artur Dziambor jako właśnie przedstawiciele tych czterech frakcji wychodzą z tych debat zadowoleni, więc oczywiście no, są pewne jakieś tam wewnętrzne oczekiwania każdej ze stron, natomiast no, zdajemy sobie sprawę z tego, że lepiej łączyć niż dzielić, lepiej budować zgodę i dogadywać też właśnie wypracowywać pewne rozwiązania. No i ja jestem przekonany, że tak też będzie to wyglądać przez najbliższe lata w Konfederacji, że te rozwiązania będą wypracowywane i że tutaj nie grozi nam ani jakiś rozpad, ani jakiś większy problem organizacyjny. Oczywiście czekamy też na to, co się wydarzy. Wszyscy pewnie w Konfederacji są zainteresowani i ciekawi, co się wydarzy za półtora tygodnia na zjeździe partii Korwin, no bo Janusz Korwin-Mikke, jak już wiemy publicznie, zapowiedział, że raczej będzie rezygnował z prezesury u siebie w partii i no to może faktycznie być pewnego rodzaju nowy ład, nowa jakość, nowe rozdanie.
No to zobaczymy, panie pośle, kto zastąpi Janusza Korwin-Mikke. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.